Pierwszym prelegentem podczas pierwszych krakowskich spotkań podróżników i eksplorerów był człowiek nieprzypadkowy, pan Wiesław Burzyński, znany z tego, że podczas każdego wystąpienia potrafi i rozbawić, i porwać publiczność, niezależnie od tego, w jakim jest ona wieku i czy chodzi po górach, czy zna się na górach, czy nie. Pan Wiesław Burzyński, który podczas dzisiejszej prezentacji opowiedział, przypomniał właściwie wyprawę z 1984 roku, zakończoną wytyczeniem nowej trasy na szczyt Fitzroy w Patagonii. Panie Wiesławie, gdzie pan Wigilię planuje spędzić w tym roku?
No niestety w domu w Krakowie tradycyjnie. Jest to konieczność życiowa. No, już nie jestem w tych latach, gdzie spędza się Wigilię w takich jakichś szczególnych okolicznościach. Prawdę mówiąc, miałbym na to wielką ochotę, ale jestem troszkę uzależniony od domu, bo tuż po tej wyprawie właśnie, po wyprawie w Patagonię, miałem bardzo poważny wypadek, który spowodował, że uszkodziłem sobie nogę w sposób szczególny. Co jest największym paradoksem, to jest to, że wróciłem z bardzo pięknych, wysokich gór i pojechałem w skałki podkrakowskie, więc to są pagórki, jak sama nazwa wskazuje, skałki 20-30-metrowe. I właśnie w czasie działalności takiej szkoleniowej troszkę zaszarżowałem, no trzeba przyznać, bo człowiek był i psychicznie, i fizycznie w doskonałym kondycji i ta szarża polegała na tym, że no, nie przestrzegałem wszystkich zasad bezpieczeństwa, bezpiecznego wspinania, znaczy nie asykurowałem się. Urwał się kawałek skały, czego nie przewidziałem. Spadłem 20 metrów, połamałem rękę, nogę i kręgosłup. Znaczy kręgosłup miałem tylko pęknięty. Praktycznie rzecz biorąc, wyizolowało mnie to ze środowiska i praktycznie rzecz biorąc przestałem już się liczyć jako jakiś alpinista wyczynowiec. Chociaż nigdy nie było moim jakimś ambicją być wyczynowcem. Moje góry uprawiałem dlatego, że kochałem. Znaczy wspinanie w górach uprawiałem dlatego, że to kochałem. Że kochałem góry, że kochałem środowisko, że spotykałem się z ludźmi bardzo ciekawymi w górach. To jest nie tylko wyczyn, to jest nie tylko sport. To są cała masa wrażeń estetycznych, wrażeń, znaczy okazanie przyjaźni, szkoła życia i tak dalej, i tak dalej. Przyroda, piękno. No nieważne. W każdym razie ten pobyt w kilkumiesięcznym szpitalu, później bardzo długa, głęboka rehabilitacja, powrót w Patagonię, ale niestety była to druga krzyżowa. Noga była tak potwornie, taką potworną przeszkodą, że zrezygnowałem z jakichś wielkich wypraw, bo to się nie dało, po prostu się nie dało. Zająłem się przez dłuższy czas, bardzo długi czas zająłem się działalnością szkoleniową.
No właśnie, jeszcze a propos działalności szkoleniowej, to w tej wyprawie, którą w 1985 roku na Aconcagua, tak. Tej wyprawie, o której dzisiaj pan wspomniał, to razem z Mirosławem Falcodonsarem przygarnęliście niejako
tak, Carlosa,
młodego tak wtedy tak 24-letniego tak Carlosa, który tak później został najmłodszy zdobywca Himalaju. Mm-hmm. Także jakby no, działalność szkoleniową już pan tak
wspomniał wcześniej. Właśnie. Tak. Znaczy to jakoś tak się złożyło. Faktycznie bardzo szczęśliwie trafił ten Carlos na nas, a my z kolei na niego, dlatego że on dysponował pieniędzmi, znaczy jego rząd Meksyku miał jednego wybitnego alpinistę, a tą wybitnością wybitny alpinista stał się w momencie wejścia na południową ścianę Aconcagua. Przecież my znamy. On działał tam pod południową ścianą, działał już od kilku tygodni bezskutecznie. Działał najpierw z wyprawą meksykańską, później z wyprawą argentyńską, bezskutecznie. Myśmy z Falkiem sobie przyszli i on poprosił nas, żeby się do nas dołączył. No i właśnie taką trójką pięknie nam to wszystko poszło. Po trzech dniach dokonaliśmy wyjścia i zaczął się liczyć on jako alpinista w Meksyku dysponował dużą ilością pieniędzy, więc zaproponowaliśmy mu udział w polskich wyprawach, która zawsze była uboga.
No właśnie, bo on później bardzo często się spinał z
Polakami. Bardzo często, tak, praktycznie rzecz biorąc, stał się przez te wyjazdy himalajstów polskich, bo myśmy załatwiali, Polacy załatwiali wyjazdy, piękne wyczyny himalajskie. W Meksyku nie miał kto tego załatwić. On się podłączał do nas i stał się światowym himalajstą przez to. Także pośrednio, no mam tą satysfakcję, że pośrednio dzięki właśnie naszemu spotkaniu
mógł wypłynąć na szerokie z innych spinaczy, z którymi miał się pan okazję spinać, bo spinał się pan w latach 80. przynajmniej w tej pierwszej połowie, czyli w najlepszym okresie, powiedzmy, dla polskiej
spinaczki. Tak jest. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, cała ta czołówka himalajstów, która w 88 roku zginęła pod Everestem, no to wspinałem się z nimi, z Robakiem się wspinałem. Pewnie, że nie był to mój partner, tak bym to nazwał. Partnerem Robaka był Heinrich czy ktoś inny, ale ja się z nim też wspinałem. Andrzej Heinrich był częstym no, partnerem mojej liny również. Nie na zasadzie takiego stałego partnerstwa, bo on był jednak z większym doświadczeniem niż ja. Był starszy, z większym doświadczeniem. Ale bardzo przyjaźniliśmy się, bardzo serdeczny przyjaciel i odbywaliśmy różne takie wyjścia tatrzańskie. Na wyprawie z Andrzejem Hanikiem nigdy nie byłem. On chodził na wyprawy narodowe, a ja w zasadzie zaczynałem wchodzić w te wyprawy, rozpoczynając od wypraw klubowych. No, działaliśmy w Hindukuszu, w górach Azji, no w Alpach oczywiście, no i później w Andach. No i niestety praktycznie rzecz biorąc, zatem się kariera taka stricte sportowa, wyczynowa skończyła. Ale nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Jak powiedział mój brat, stary, ty nie narzekaj.
Brat też spina?
Nie, brat się nie spina. Nie, ja z rodziny to tylko ja byłem taki wyrodny. Ja się tylko zacząłem spinać. Natomiast oni zupełnie, nie? Ale on mi powiedział tak, stary, ty nie narzekaj, bo ten wypadek spowodował, że żyjesz. Kto wie, jakby to było, gdybyś się dalej wspinał. I prawdę mówiąc, miał wiele w tym racji. Chociażby biorąc pod uwagę działalność Falka. Niewiele
po
zginął. Bo wszelkie wyprawy himalajskie, w ogóle wszelkie wyprawy takie wyczynowe, alpinistyczne, działają na krawędzi. Działały na krawędzi. Chcąc zrobić jakiś wyczyn, musi być bardzo duże ryzyko poniesione. No i niektórzy to ponoszą, takie ryzyko z sukcesem, niektórzy niestety z dużymi ofiarami. Więc tak widocznie miało być. Ja przeżyłem swoje, pojeździłem troszeczkę po świecie, nie mogę narzekać.
Do samego Fizroja jeszcze wracałem, czy to było jakieś takie no, dużo wcześniej planowane?
Nie, ja bym powiem, to jest tak, że to było dla mnie wielkie zaskoczenie, że zostałem zaproszony przez Piotra Lutyńskiego, bo on był inicjatorem, on był organizatorem, on był pomysłodawcą, on był wykonawcą w pewnym sensie tej wyprawy. Zorganizował nam, o ile mógł, jakieś dotacje, znaczy jakieś dofinansowanie, nie w sensie dofinansowania fizycznego, pieniężnego, ale z kemping gazu załatwił butle gazowe, tyle ile mógł. Załatwił ucinarta częściowo haki, też tyle ile mógł. Załatwił również ubiory patagońskie, takie z firmy Patagonia, takie nie Goreteksy, tylko Polarware, które niestety nie dotarły na czas. I myśmy pojechali w tych swoich naszych ubogich, bardzo ubogich. Do tego stopnia ubogo wyglądaliśmy, no bo tak żeśmy się wspinali, jak na ile nas było stać, że w tym samym czasie przyjechała tam jakaś ekipa włoska, wspaniale zaopatrzona. Działali przez jakiś czas, zupełnie nic nie zrobili. Jakoś psychicznie nie wytrzymali tego pobytu w Patagonii i odjechali. Przy odjeździe podeszli do mnie i sprezentowali mi kilka jakiś sprzęt, jakiś kask, młotek, jakieś ubiory takie, które no, widzieli, że my nas na to nie stać, więc takie rarytasy podzieliliśmy się tam, tym wszystkim. No i także to jest, to oddawało, najlepiej oddaje
możliwości
nasze. Ale ja wam mówię, że właśnie Myśmy działali za własne pieniądze. Ja pracowałem kilka miesięcy, kilka tygodni w zasadzie przy zbiorze tytoniu we Francji, jak żeśmy byli. I dlaczego zostałem zaproszony? To już są nie, bliżej nieokreślone w zasadzie sytuacje, które powodują, że się wybiera tego lub innego człowieka. Owszem, wspinałem się wtedy dosyć dobrze. Byliśmy razem w Alpach francuskich z Piotrusiem. Z tym, że on nie był moim partnerem, ani ja jego. On miał swojego partnera, Adasia Potoczka. Ja miałem swojego partnera, takiego młodego człowieka i razem żeśmy się wspinali. Niestety w czasie wspinaczki na Żorasy filarem nieważne. W każdym razie nastąpiła na skutek bardzo gigantycznej lawiny kamiennej. Nasza grupa się rozsypała po prostu jedynie z całej czteroosobowego zespołu, bośmy się dwójką zespołów. Jedynie ja wyszedłem całą, natomiast wszyscy inni byli poszkodowani. Między innymi mój partner bardzo był poszkodowany, miał złamaną łopatkę, pękniętą łopatkę, pęknięte obojczyk i miednicę. I ja zostałem sam. Piotruś Lutyński też został sam, dlatego że jego partner nie chciał się wspinać, bo już był zmęczony. I zaproponował mi pójście na duata. Cudowne wspinanie. Ja, prawdę mówiąc, zrobiłem to z chęcią przezwyciężenia swojego takiego kaca moralnego, bo po tej lawinie miałem bardzo dużego takiego kaca psychicznego i jak tylko wchodziłem na lodowiec, usłyszałem spadające kamienie, to chciałem po prostu uciekać z tego lodowca. Musiałem się siłą woli trzymać, żeby się zmobilizować jakoś. No ale nieważne. W każdym razie po tym właśnie, po tej wyprawie Piotruś zaproponował mi takie właśnie wyjazd do Patagonii, czym mnie nadzwyczaj zaskoczył, bo owszem, była to moja jakaś podświadoma marzenie, bo ta góra
mi się
śniła. Ta góra była słynna, ja oglądałem przeźrocza takiego Rodzińskiego, Nikodema tak zwanego Rodzińskiego, on pokazywał tą górę, byłem zachwycony, zapatrzony w niej, ale nawet mi przez myśl nie przeszło, że ja mogę być zaproszony na wyjazd patagoński.
W środku zrobienia zupełnie
nowej drogi. Tym bardziej, że w środowisku była cała masa asów wspinaczkowych. Ja powiedziałem, moja filozofia wspinaczkowa to była taka, że ja się wspinałem, owszem, na skutek długiego wspinania to już doszedłem do pewnej wprawy, ale samo wspinanie to była taki dodatek do życia. To tak zwana, ja to powiedziałem, sól do potrawy życia, prawda? Jakoś dla podkreślenia wartości tego życia. Owszem, jest do tej pory, góry są moją pasją, były, są i będą, ja się już nie zmienię, ale nie wspinałem się sportowo. Ja, dla mnie wyczyn był, w pewnym sensie, jeżeli był, to był automatyczny. Ja nie potrzebowałem wspinać się dla pokazania, że ja się tak wspinam, że ja mam wyczyn i tak dalej. Nie, byłem daleki od tego. Po prostu, jeżeli był wyczyn, to on wynikał z samego faktu wspinania się. Zresztą po bardzo ładnych drogach. No i Piotruś właśnie zadecydował, że chce ze mną się wspinać. I pan, to są takie bardzo nieokreślone. To się nazywa w języku takim fachowym impenderabilia. Impenderabilia, co to znaczy impenderabilia? To jest coś nieokreślonego, co powoduje, że chce się z tym człowiekiem wspinać. To zadecydowało, że prawdopodobnie...
Takie porozumienie już poza świadomym poziomem.
To jest coś niewyważonego, coś nieokreślonego, co powoduje, że chcę się z tym człowiekiem przebywać. Zresztą ja, moim przyjacielem, moim partnerem był Falko w czasie tej działalności naszej i on mi powiedział, słuchaj, ja wolę z tobą się wspinać, bo po prostu chodzi o pewne kontakty międzyludzkie. Jesteś po prostu zwykłym, normalnym, fajnym kumplem, na którego mogę liczyć. Nie ma konfliktów, nie ma jakichś zatargów, jakichś ambicji wygórowanych. Po prostu wspaniale się ze sobą nam wspina. Między innymi to spowodowało, że ten wyjazd zaowocował sukcesem. I nie tylko, że zaowocował sukcesem. Wróciliśmy w jak największej zgodzie. przyjaciele do tej pory, gdyby nie to, że no, Falko zginął niestety w Ladzie.
Gdyby być może to, panowie obaj by tu dzisiaj opowiadali.
Kto wie, właśnie. Mieliśmy być tutaj z Miśkiem, właśnie tym Kochańczykiem, albo nawet z Piotkiem Lutyńskim, kierownikiem wyprawy. Tylko że on niestety mieszka w Kanadzie. On żyje już tam na rodzinie w Kanadzie i nie był w stanie dzwonić do niego. Znaczy rozmawialiśmy przez komputer, przez pocztę, ale nie był w stanie przyjechać. Także ja zostałem sam na lodzie. No, miałem pewne pełnomocnictwo, że tak powiem, dostałem nawet od niej kilka zdjęć, bo ja, prawdę mówiąc, dużo tych zdjęć samej akcji wspinaczkowej nie ma. Zresztą zauważyłem, że tam w czasie tej działalności tej wyprawy kajakarskiej też nie ma dużo zdjęć. Właśnie. I to jest naturalne.
Jak się coś robi, to się już
nie ma czasu na robienie zdjęć. Nie ma czasu na robienie zdjęć. Tak, tym bardziej, że właśnie tak samo w tamtej działalności. Trudnej, cholernie trudnej tej kajakarskiej. No, gdzie tam można wyciągać aparat i fotografować w czasie akcji? Tak samo i w górach. Każda sekunda, każda minuta pogody musi być wykorzystana. Ja przeniosłem w plecaku aparat, ciężki aparat Zenit. Więc musiałbym go wyciągać i ustawać do zdjęcia. To za dużo czasu kosztowało, za dużo wysiłku. Niektóre zdjęcia robione były takim malutkim aparatem współczesną, ówczesną głupawką, tak zwanym CERTO. To był taki malutki aparacik, który się trzymał w kieszeni. I te zdjęcia najbardziej zaowocowały, że tak powiem, bo one nie były najpiękniejsze, nie były doskonałe, że tak powiem.
Ale najłatwiej
było je wykonać. Także to wszystko, tak to wygląda z punktu widzenia właśnie tego,
no, ale tej kuchni. Niezależnie od tego, że pan dzisiaj opowiadał sam bez wsparcia kolegów, to naprawdę było super, także
no, serdecznie bardzo. Starałem się, żeby wypełnić tą lukę braku kolegów. No, dziękuję bardzo.